Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka. Programu prezentującego książki wydawane przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Ponownie spotykamy się z pracownikami naukowymi Olsztyńskiej Delegatury Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam serdecznie. Państwa i moim gościem w programie jest pan profesor Karol Sacewicz, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam panie profesorze.
Witam pana, witam państwa.
A rozmawiamy o książce, do której pan napisał wprowadzenie i opracował ją naukowo. Książce napisanej przez Henryka Glasa pod pseudonimem Adalbert Rock, zatytułowanej Mein Kampf Józefa Stalina, czyli rewolucyjna strategia i taktyka komunistycznego imperializmu. Henryk Glass to znany w okresie II Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej antykomunista.
Tak, to przede wszystkim też postać nietuzinkowa. Działacz społeczny, harcerz, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, ale w płaszczyźnie takiej aktywności społecznej przede wszystkim postać rozpoznawana na tym ze swojej działalności na odcinku przeciwkomunistycznym. To on był jednym z inicjatorów powstania i taką twarzą też organizacji społecznej, stowarzyszenia, które miało nazwę Centralne Porozumienie Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu. Stowarzyszenie, które zakładało sobie obserwację odcinka komunistycznego, analizowanie wszelkich form aktywności różnych podmiotów komunistycznych, opisywanie tej działalności, prezentowanie tejże działalności, ale nie po to, żeby promować komunizm, ale po to, żeby poprzez wiedzę, informacje przekazywaną do szerszego odbiorcy, do społeczeństwa, przede wszystkim wytworzyć barierę społeczną, po to, żeby wytworzyć w elitach i w masach społecznych odporność na wielosektorową, wielowarstwową, wieloaspektową działalność komunistyczną, bardzo elastyczną, która potrafiła się wślizgiwać w różne sfery życia społecznego, nie zawsze emanując swoją treść komunistyczną. I tutaj Henryk Glass i grupa osób, z którymi współpracował, stworzyła stowarzyszenie, które przede wszystkim było stowarzyszeniem bardzo merytorycznie podchodzącym do sprawy. To nie była publicystyka dla publicystyki, ale przede wszystkim to było dążenie do dotarcia materiałów proweniencji komunistycznej i to uczyniono, docierano do zarówno druków wytwarzanych przez KPRP, KPP i inne organizacje komunistyczne jak KPZU czy KPZB działające na terenie II Rzeczypospolitej, ale docierano również do wszelkich maści druków wytwarzanych przez partię komunistyczną w ogóle, partie komunistyczne, sekcje Kominternu działające nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Poprzez to Glass miał szeroki ogląd tego, czym jest komunizm, jakimi metodami się posługuje, w imię jakich wartości, jakich celów ten komunizm służy, czyli że jest instrumentem sowieckiej polityki zagranicznej.
No tak, komuniści wytworzyli coś w rodzaju orkiestry, która w całej Europie i na całym świecie propagowała w sposób nieoficjalny i nieformalny idee komunistyczne. Dzięki Bogu znajdowali się ludzie, którzy to potrafili rozpoznać i zwalczali. Do nich należał właśnie Henryk Glass. Natomiast mnie bardzo dziwi tytuł Mein Kampf Józefa Stalina. Mein Kampf się kojarzy jednoznacznie.
Tak, a czy tutaj Henryk Glass był autorem kilkunastu prac, w tym wydawnictw źródłowych, dotyczących ofensywy komunistycznej w kierunku ruchu młodzieżowego, bo jako harcerz, metodyk harcerski miał szczególne baczenie na ochronę młodego pokolenia przed zagrażającą ideologią. Analizował ten komunizm, opisywał stadia rewolucji komunistycznej. Bardzo mocno w tym wymiarze współpracował też z racji swojego doświadczenia z czasów Wielkiej Wojny i przede wszystkim Wojny Polsko-Bolszewickiej z oficerami wywiadu, ale także ze Stanisławem Grabskim, swoim teściem, który był autorem chociażby książki takiego studium analitycznego pod tytułem Rewolucja. Glass dzięki temu, analizując dokumenty rosyjskiej proweniencji komunistycznej, bolszewickiej, miał ogląd w sytuację, jakie stadia rewolucji następują i czym jest tak naprawdę dyktatura proletariatu, czym jest faktycznie rewolucja. I on to opisuje, i on to postrzega w okresie II Rzeczypospolitej jako taką stalinowską metodę, drogę walki. Parafrazując Mein Kampf Hitlera, można powiedzieć, że to jest właśnie Mein Kampf Józefa Stalina. Jego koncepcja walki, rozpalenia świata, zdobycia władzy pod hasłami dyktatury proletariatu pod hasłem rewolucji społecznej, bardzo bezwzględnej rewolucji klasowej, która de facto będzie prowadziła do stworzenia dyktatu i dyktatu państwa sowieckiego nad innymi podmiotami w stosunkach międzynarodowych.
No więc jak wyglądała ta taktyka i ta strategia?
Przede wszystkim Glas wskazuje na to, że musi dojść do osłabienia możliwości odporności społeczeństwa na zagrożenia ideologiczne. Czyli te zagrożenia ideologiczne są albo skrywane, albo wmontowane, ta ofensywa komunistyczna, w kryzys gospodarczy. On dobitnie wskazuje, że kryzys wartości, czyli uderzenie w to, co kultura chrześcijańsko-łacińska wytworzyła w Europie Zachodniej, w tym również w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce, że uderzenie w te wartości zdeprecjonuje pewien system wartości, wokół których był budowany cały kręgosłup istnienia cywilizacji, w której funkcjonowała Polska. Następnie dojdzie też do osłabienia sytuacji gospodarczej, pauperyzacji ludności, a z racji tego zradykalizują się ich nastawienia. I komuniści wówczas poprzez epatowanie hasłami natychmiastowej przebudowy społecznej, natychmiastowej przebudowy, która będzie, te hasła będą adresowane przede wszystkim do niższych warstw społecznych, bardzo często pozbawionych i solidnego wykształcenia, zaplecza intelektualnego, ale przede wszystkim spauperyzowanych w wymiarze ekonomicznym. Chodzi tutaj o podburzenie walki klasowej. Te treści miały być adresowane w kierunku do chociażby pracowników folwarcznych, chłopów małorolnych albo i w ogóle bezrolnych, po to, żeby wyeksponować i stworzyć system rywalizacji klasowej. I te treści komunistyczne związane z lansowaniem potrzeby szybkiej, natychmiastowej przebudowy społecznej, wiążące się chociażby z tym, co Bucharin i Preobrzeński mówili, z natychmiastową walką klasową polegającą na tym, że należy zgwałcić burżuazję, a gwałt dokonany na burżuazji jest gwałtem uświęconym, będą adresowane do grup, które będą radykalizowały nastroje społeczne. Będzie więc dążenie do wytworzenia czegoś, co komuniści zarówno w propagandzie KPRP, jak i KPP lansowali jako wrzenie rewolucyjne. Sytuacji, w której hasła radykalne będą trafiały na podatny gruz. Na podatny grunt. Glas wskazuje, że komuniści działają wieloaspektowo. W jednym nurcie idzie ta główna działalność pod sztandarem komunistycznym, ale też zarówno na odcinku związkowym, jak i partii politycznych komuniści tworzą albo czerwone frakcje w innych organizacjach politycznych, które przejmują te organizacje, ujawniają swoją komunistyczną proweniencję, albo instalują tak zwane jaciejki, czyli instalują ludzi, którzy daną organizację, nie zdradzając jeszcze swoich prokomunistycznych albo czysto komunistycznych tendencji, będą daną organizację związkową, a proszę pamiętać, ponad 1000 związków zawodowych funkcjonowało w II Rzeczypospolitej, albo inne organizacje polityczne będą spychały na nurty takiej postawy radykalnej. I albo się uda je zradykalizować, albo się uda je przeciwstawić pewnym partiom niepodległościowym, tradycyjno bądź władzy, co spowoduje kontrakcję władzy i wtedy nawet niekomunistyczna organizacja, kiedy znajdzie się w systemie represji, może zejść na płaszczyznę takiej radykalnej walki, gdzie hasła komunistyczne dla niej staną się łatwiej przyswajalne.
Zatem polecamy Państwu pracę Henryka Glasa, Mein Kampf Józefa Stalina, nie tylko z zainteresowania historycznego, ale również ku przestrodze. Państwa i moim gościem w programie był pan profesor Karol Sacewicz. Dziękuję panu za rozmowę.
To ja dziękuję.
Mariusz Tomasz Korejwo, PZPR na Warmii i Mazurach w latach 1948-1990. Państwa i moim gościem w programie jest pan dr Mariusz Tomasz Korejwo, pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie doktorze. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza działała na terenie całego kraju, ale miała swoje agendy we wszystkich województwach. Czy na Warmii i Mazurach ta działalność PZPR miała jakieś szczególne znaczenie?
Może zacznę od tego takiego przypomnienia. W mojej obecności kiedyś profesor Jerzy Eisler powiedział coś takiego, że marzy mu się napisanie historii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i wolałby przystąpić do tego zadania, mając w ręku 49 monografii wojewódzkich. Kiedy profesor Eisler to mówił, nie było ani jednej monografii. Ja się podjąłem tego zadania no, jakiś czas temu. I wówczas była to pierwsza regionalna monografia PZPR. Z tego co wiem, może się mylę, do dzisiaj województwo olsztyńskie jest jedyne, które ma swoją własną monografię tej partii. I stąd w ogóle ta książka powstała, z tego powodu powstała, bo po prostu nie ma takiej publikacji. Chodziło mi o to, żeby skończyć z takim patrzeniem na partię jako taki byt tajemniczy, obły i właściwie trochę bezkształtny. Ja się nie zajmuję polityką, w tej książce nie ma ideologii albo jest w sposób śladowy przedstawiona. To jest książka przedstawiająca partię tak, jakby to był zakład pracy. Mi chodziło o pokazanie pewnego mechanizmu, pewnych zależności wewnętrznej, struktury wewnętrznej i pokazać, jak to działało, jak to było właśnie tu na terenie wtedy już nie ziem odzyskanych, ziem północnych. Jaka jest specyfika olsztyńska? Trudno mi powiedzieć, właśnie między innymi dlatego, że nie ma monografii innych wojewódzkich, więc bardzo trudno byłoby porównać. Mnie interesował region warmińsko-mazurski dla samego regionu warmińsko-mazurskiego, dla Olsztyna i okolic. I jeszcze jedna rzecz, która spowodowała, że ta książka w ogóle powstała, żeby przydać się partii, która no prawie pół wieku rządziła krajem, a tym bardziej naszym województwem, przydać taką twarz bardzo skonkretyzowaną. Partia była trochę bytem anonimowym. Poza włodarzami, pierwszymi sekretarzami Komitetu Centralnego, mało kiedy się kojarzyło konkretne nazwisko z partią, już na pewno na poziomie regionalnym. Tym gorzej jest dzisiaj. Tak na dobrą sprawę my nie wiemy, kto nami rządził przez no, parę pokoleń, jakby nie było, 2-3 pokolenia. I chodziło mi o to, żeby przedstawić tych ludzi, którzy składali się na byt zwany partią. Z jednej strony jest to maszyna z pewną konkretną strukturą, organizacją wewnętrzną, i moim zadaniem było rozpoznanie w miarę precyzyjne tej struktury wewnętrznej. Z drugiej strony przydaniu tej struktury konkretnych nazwisk, twarzy konkretnych ludzi. I to jest jakby istota tej książki.
Powiedział pan, że podszedł pan do zagadnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jak do zagadnienia zakładu pracy. No to specyficzny zakład pracy jednak.
Partia to jest taka zasada, fizyczna zasada Heisenberga, która polega na tym, że im bliżej się czemuś przypatrujemy, tym mniej to rozumiemy. I trochę jest tak samo z partią, bo partia jest pojęciem wieloznacznym. To z jednej strony była organizacja bardzo duża, masowa, skomplikowana, złożona jako struktura, jako organizacja. Z drugiej strony był to po prostu urząd, instytucja. I ja się zajmuję obydwoma sferami tego bytu, tego pojęcia zwanego partią, czyli z jednej strony pokazuję instytucję jako formę działalności nadpaństwowej, bo tak to trzeba ująć. Mamy aparat państwowy i nad tym wszystkim wisząca, czy też przyklejona do tego partia zarządzająca, czyli instytucja, biuro, po prostu biuro, bardzo skomplikowane. Z drugiej strony masowa organizacja, która próbowała ogarnąć całe zagadnienie życia zbiorowego, sfery społecznej, od nie wiem, Ligi Kobiet, harcerstwa, po lotnictwo akrobatyczne, hobbystyczne, wszystkie w zasadzie możliwe sfery życia. Mówię, próbowała, był to projekt totalitarny, niespełniony do końca, dzięki Bogu. Natomiast partia była projektem totalitarnym. Chodziło o objęcie wszystkich sfer działalności publicznej, również prywatnej. Partia się cofała, czasami szła do przodu, nigdy nie osiągnęła tego zenitu, ale nigdy też nie zrezygnowała z tego celu. Dlaczego mówię o tym, że to jest opisane jak zakład pracy? Ponieważ mówię, polityka jako taka mnie i mnie interesuje. Mi chodziło o pokazanie właśnie partii od środka. Czym ona była, jak działała, w jaki sposób funkcjonowała. Mniej mnie interesuje, co robiła, bardziej mnie interesuje, jak to robiła. Przy pomocy jakich metod, jakimi sposobami, jakimi drogami wpływała na nasze życie, próbowała wpływać na nasze życie. To jest mniej więcej to, co myślę, mówiąc o zakładzie pracy.
No więc dobrze. Skoro nie interesuje pana, co wytwarzała, ale jak wytwarzała, to powiedzmy czytelnikowi, zachęćmy go do lektury. Jak wytwarzała? Jakimi metodami?
Ja nazywam to tak zwanymi drogę, jest cały rozdział w tej książce poświęcony czemuś, co nazywam drogi oddziaływania na życie zbiorowe. Generalnie o to tu chodzi. Wymieniam 7 takich dróg oddziaływania na życie zbiorowe, na instytucje życia zbiorowego, mówię, począwszy od aparatu państwowego, aż po organizacje społeczne. I tych metod, one są powszechnie znane. No, wymieńmy chociażby metodę tak zwanych list nomenklaturowych. Polegało to na tym, że każda komórka partyjna od podstawowej organizacji partyjnej po komitet centralny miała wykaz instytucji, których szefów, zastępców szefów nie można było mianować, nominować bez wiedzy i zgody, najczęściej po prostu rekomendacji partii. No to jest jedna z metod oddziaływania, czyli nie ma możliwości zostania, nie wiem, zawiadowcą stacji, to mówię poważnie, czy dyrektorem przedszkola, bez zgody, bez opinii właściwej komórki partyjnej. No i to jest chociażby jedna z tych metod oddziaływania. Są też metody takie, które mniej są mniej oczywiste. Ja nazwałem to zasadą czerwonego dywaniku. To nie jest dobra nazwa, ale lepszej nie wymyśliłem. Polegało to na tym, że każda instytucja państwowa, parapaństwowa, również organizacje społeczne miała obowiązek sprawozdawać się, spowiadać się właściwemu organowi partyjnemu. Każdy dyrektor, zastępca dyrektora, szef, czy to jest milicja obywatelska, czy to jest zakład pracy produkujący konserwy rybne, systematycznie, regularnie musiał zjawiać się we właściwej komórce partyjnej, przed sekretarzem, przed właściwym organem partyjnym, opowiedzieć, czym się zajmuje, co robić, po czym dostawał konkretne wskazania, nazwało się to nastawienia, i on musiał je realizować. Czyli wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo państwowe, które nie realizuje planu ekonomicznego, tylko realizuje wytyczne partii. Tak to działało. Jakie były jeszcze sposoby oddziaływania? Kolejną z nich, taką dosyć istotną, to była taka zasada, że w każdej instytucji musi być komórka partyjna, a przynajmniej powinna być. Partia doprowadziła ten system prawie że do ideału, w tym sensie, że w każdym na przykład bloku powinien być, zakładano je, tak zwany komitet blokowy PZPR. Chodzi o to, że wszędzie tam, gdzie pracowali, wszędzie tam, gdzie mieszkali ludzie, gdzie przebywali ludzie, powinna być obecna jakaś organizacja partyjna. Było nie do wyobrażenia, że istnieje jakikolwiek byt instytucjonalny, w którym nie ma komórki partyjnej.
PZPR na Warmii i Mazurach w latach 1948-1990, struktury, organizacja, ludzie. Praca naukowa pana doktora Mariusza Tomasza Korejwo. Bardzo gorąco państwa zachęcam do lektury tej pracy naukowej, monografii, części działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Monografii, która będzie przyczynkiem do większej całości. Państwa i moim gościem w programie był pan doktor Mariusz Tomasz Korejwo. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ponownie państwa i moim gościem w programie jest pan profesor Karol Sacewicz, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem, witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Tym razem rozmawiamy o kolejnej pracy napisanej pod pana redakcją. Jest to praca pod tytułem Antykomunizm Polaków w XX wieku pod redakcją Piotra Kardeli i Karola Sacewicza. Jest to praca specyficzna i wybitna, ponieważ wybitni historycy z całej Polski napisali artykuły naukowe, prace naukowe, zebrane tu w jednym tomie, o antykomunizmie Polaków w XX wieku. To jest chyba aksjomat, antykomunizm Polaków.
Tak, a czym pierw może dwa słowa, jak powstała ta praca. Z Piotrem Kardelą właśnie zainicjowaliśmy zorganizowanie konferencji naukowej dotyczącej antykomunizmu Polaków w XX wieku po to, żeby prześledzić całą aktywność organizacyjną i personalną właśnie Polaków na odcinku antykomunistycznym i spróbować stworzyć taką ogólną syntezę, ogólny obraz tego, jak ten komunizm na przestrzeni tych dziesięcioleci w XX wieku się kształtował, jaki miał charakter, jakie miał natężenie, no i przede wszystkim, jakie miał oblicze. I udało nam się do tej inicjatywy w wymiarze konferencji, a później już pisarskiej, zaprosić pokaźną rzeszę wybitnych historyków z profesorem Andrzejem Nowakiem, Bogdanem Szlachtą, profesorem Kawalcem, profesorem Suleją, profesorem Golonem, profesorem Polakiem, profesorem Kornatem, Piotkiem Gontarczykiem, profesorem Kaczmarskim i profesorem chociażby Tadeuszem Wolszą i wieloma innymi osobami po to, aby opowiedzieli w różnych sektorach tematycznych o antykomunizmie i żeby powstał o antykomunistycznych postawach Polaków, prawda? I dzięki temu powstała praca zbiorowa, dość obszerna, ale przecież wiadomo, że w nauce nie o obszerność i akord chodzi, tylko o jakość. Ona w wymiarze jakościowym ma ten dwuwymiarowy wymiar, obraz, a mianowicie z jednej strony systematyzuje kwestie, które funkcjonowały wcześniej w literaturze, je pozbierała ta praca i daje taką syntetyczną odpowiedź na to, co wiemy dzisiaj o antykomunizmie w konkretnych aspektach. No i przede wszystkim są też te nowe głosy, które w literaturze przedmiotu dotychczas nie były wyartykułowane w tak istotny sposób, jak chociażby tutaj artykuł Witka Bagińskiego dotyczący tego, jak tą dywersję ideologiczną, a więc postawę antykomunistyczną emigracji zwalczała aparat represji. Więc jest parę rzeczy, które systematyzują i parę, które wnoszą zupełnie nowy głos do dyskursu naukowego. Naszym zamierzeniem było też, żeby ktoś, kto sięgnie po jakąśkolwiek pracę dotyczącą historii Polski w kontekście postaw antykomunistycznych, miał taką możliwość, że w jednym egzemplarzu dostanie zbiór bodźców, informacji na tyle pełnych, że to mu pomoże albo poszerzyć swoją wiedzę, albo przeprowadzić dalsze badania, albo przede wszystkim zorientować się, co już jest znane, a czego jeszcze nie dotknęliśmy, nie odkryliśmy.
Czy dzisiaj, obecnie, w obecnych czasach antykomunizm też ma jakieś znaczenie?
Tak, przede wszystkim wiedza, czym jest komunizm, nie może być wiedzą martwą. Ona musi funkcjonować, żeby nie było powrotu do komunizmu, żeby dać intelektualny odpór apogletom komunizmu, żeby wykazać, że komunizm ani nie był w wymiarze rozwoju cywilizacyjnego, bo tworzył antycywilizację, nie był żadnym mechanizmem wspomagającym społeczność, a zwłaszcza był czymś w wymiarze z perspektywy polskiej, antypaństwowym, antyniepodległościowym, może nie antypaństwowym, ale antyniepodległościowym, wywrotowym i przede wszystkim w kontekście podporządkowania komunizmu polskich, tak zwanych komunistów polskich Związkowi Sowieckiemu, był elementem pracy wywrotowej i agenturalnej. Proszę pamiętać, że Komunistyczna Partia Polski istnieje w polskiej przestrzeni politycznej jako coś niszowego, ale mimo zapisów prawa taki twór funkcjonuje, prawda? Ludzie zapominają, czym był ten system. Ludzie zapominają, co ten system oznaczał w wymiarze ludzkim dla Polaków i Polski, czyli zdewastowanie biologiczne, ale również co oznaczał w wymiarze cywilizacyjnym. Zdewastowanie intelektualnie, zdewastowanie społeczne, zniknięcie tak naprawdę jednej dość istotnej warstwy grupy społecznej, ziemian, co niosło ze sobą perturbacje i dość mocną pauperyzację rozwoju społecznego i intelektualnego całości polskiego społeczeństwa. A więc komunizm, na co zwracali pisarze czasu międzywojnia, zajmujący się komunizmem, od Parandowskiego przez Masyniusa po Wyszyńskiego kardynała, komunizm był elementem destrukcyjnym, antycywilizacją i my o tym w tym wydawnictwie mówimy, oczywiście z różnej perspektywy czasowej, prawda, bo też inne były odczucia osób walczących z komunizmem na uchodźstwie, a innych w kraju, innych zaangażowanych w działalność związkową, innych w różnego rodzaju nurty. Ciekawym artykułem jest artykuł na przykład Piotra Gontarczyka, który tutaj poświęca się, żeby pokazać antykomunizm obywateli II Rzeczypospolitej żydowskiego pochodzenia. Mówi, jest opisane tutaj Myśl Narodowa, jeden z organów prasowych Bejtaru, który pokazuje, jak właśnie obywatele żydowskiego pochodzenia, obywatele państwa polskiego walczyli z komunizmem. Bardzo ciekawym elementem jest również głos chociażby Grzegorza Majchrzaka, który zastanawia się, na ile Solidarność była antykomunistyczna. Czy była to chęć reformowania komunizmu, socjalizmu, a może właśnie był ten nurt typowo antykomunistyczny, a może kierownictwo Solidarności miało inne postrzeganie niż całe doby, które ten wielki ruch związkowy tworzyły. Zachęcam do przeczytania i tak jak w każdą pracą naukową należy do tego podchodzić krytycznie, przeanalizować, zastanowić się, zgadzać bądź się nie zgadzać, a jeżeli są głosy przeciwne, to zachęcam do merytorycznej dyskusji ze mną bądź z drugim redaktorem, panem Piotrem, profesorem Piotrem Kardelo, ale przede wszystkim również z autorami tychże tekstów, bo myślę, że jest to praca, która gwarantuje duży zasób informacji i jest narracyjnie dobrze skonstruowaną lekturą.
Jest z kim toczyć spór. Antykomunizm Polaków w XX wieku pod redakcją pana Piotra Kardeli i pana Karola Sacewicza, a państwa i moim gościem w programie był pan profesor Karol Sacewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja dziękuję.
Antykomunizm socjalistów. Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski i Komunistycznej Partii Polski, wypisy z prasy i dokumentów 1918-1938. Wstęp, wybór i opracowanie przygotował pan profesor Karol Sacewicz, który jest państwa i moim gościem w programie. Panie profesorze, socjalizm i komunizm zawsze szły w tą samą stronę. Tutaj pan wykazuje, że socjaliści byli antykomunistyczni.
Tak, szanowni państwo, socjaliści byli jednymi z największych antykomunistów w II Rzeczypospolitej. Byli tą siłą polityczną, która wprost i jednoznacznie, tak jak na prawicy Związek Ludowo-Narodowy czy Obóz Wielkiej Polski, później Stronnictwo Narodowe, wyartykowało swoją antykomunistyczną treść, tak przez cały okres II Rzeczypospolitej, od 1918 roku aż do wybuchu II wojny światowej, PPS przedstawiała treści antykomunistyczne. Zauważała w komunistach przeciwnika politycznego, pracującego co prawda w wymiarze organizacyjnym na tym samym targecie ludzkim, a więc w obrębie ruchu robotniczego. Natomiast podkreślano, że jest to siła inspirowana zewnętrznie, całkowicie antyniepodległościowa, nastawiona na rewolucję społeczną, ale wywołaną metodą siłową, natychmiastową, bez przeprowadzania takich etapów w realizowaniu tych zmian społecznych. I tutaj następowała rozbieżność w wymiarze taktyki, rozbieżność w wymiarze podporządkowania się zewnętrznym centralom. PPS należał do międzynarodówki socjalistycznej, był związany z międzynarodówką amsterdamską. Komuniści byli jedną z tych elementów współtworzących trzecią międzynarodówkę komunistyczną, byli oficjalnie sekcją trzeciej międzynarodówki komunistycznej, czyli Kominternu. Byli instrumentem sowieckiej polityki zagranicznej, na co zwracała uwagę prasa socjalistyczna. I między tymi siłami już od 1918 roku, ale przede wszystkim przez cały 1919 rok, dochodzi do rywalizacji, a później tak naprawdę do niewypowiedzianej wojny na płaszczyźnie rad delegatów robotniczych. Jak grzyby po deszczu w 18 roku i w 19 na fali też takiego mitu i tchnienia rewolucji bolszewickiej. Znaczy, kiedy ta rewolucja bolszewicka do nas nie dotarła z Armią Czerwoną, to społeczność, zwłaszcza ta dotknięta ubóstwem, spauperyzowana, żyła pewnym pozytywnym wyobrażeniem rewolucji bolszewickiej. I też powodowało to, że powstawały rady delegatów robotniczych, które miały dążyć do tego, aby kolegialne te ciała zainicjowały wrzenie rewolucyjne, doprowadziły do powstania wybuchu rewolucji, a później do powstania dyktatury proletariatu. Istniały więc te ciała, rady delegatów robotniczych, w których frakcje komunistyczne działały obok frakcji socjalistycznej. Ale między tymi podmiotami trwała rywalizacja. PPS uważał od Limanowskiego już począwszy, że rewolucja społeczna tak, ale o robotnika polskiego zadba tak naprawdę państwo polskie. Więc niepodległość jest potrzebna do tego, żeby rozwijał się socjalizm. Komuniści, czy to tkwiący w założeniach leninizmu czy marksizmu, ale przede wszystkim również na początku ci komuniści, tak zwani polscy, oscylujący wokół koncepcji luksemburgizmu, uważali, że państwo polskie nie jest w ogóle do niczego potrzebne, wręcz przeciwnie, hamuje rozwój klasowej rewolucji i na tym płaszczyźnie już dochodziło do rozdźwięków. Doszły też ambicje personalne i to było widoczne w rywalizacji w obrębie Warszawskiej Rady Delegatów Robotniczych. PPS znowu też tworzy tak zwany rząd ludowy, czyli rząd Jędrzeja Moraczewskiego. PPS uczestniczy w procesie odradzania i utrwalania odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, a więc to, co robi w wymiarze organizowania władz wykonawczych, ale również później w obrębie władzy ustawodawczej, czyli w parlamencie, sejmie ustawodawczym, całkowicie szło w kontraście w stosunku do tego, na czym ukierunkowana była działalność KPRP, zwłaszcza kiedy ta stała się międzynarodówką, sekcją międzynarodówki komunistycznej, zwłaszcza wtedy, kiedy KPRP przyjmuje tak zwane 21 tez Zinowiewa, Apfelbauma, czyli takich 21 tez określających zasady funkcjonowania partii komunistycznej sekcji w Kominternie, które mówiły wprost, że samowoli nie ma być prawa, jest jedynie dyktat i nadzór Kominternu, co powie Kominter, czytaj de facto Moskwa, sekcja ma wykonać i od tego nie ma odstępstw. I te rozbieżności nawarstwiały się. Komuniści dążyli do wywołania wrzenia rewolucyjnego. Ja w tych dokumentach 135 wypisów z prasy i dokumentów pokazuję, jak socjaliści postrzegają komunistów. I to widać, szanowni państwo, że komuniści dążą do wywołania wrzenia rewolucyjnego. Starają się wykorzystać różnego rodzaju perturbacje polityczne, gospodarcze, międzynarodowe. Jawnie określają się po stronie państwa bolszewickiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej, co jest de facto przecież zdradą. I z racji tego socjaliści idą przeciwko nim. Ale z drugiej strony sami komuniści widzą w socjalistach tą siłę, która zagarnia im masę robotniczą, do której znowu komuniści chcą dotrzeć. Więc ta rywalizacja o target, ona powoli narasta i okazuje się, że największy głos antykomunistyczny w II Rzeczypospolitej, chociażby się by wydawało, że socjaliści i komuniści z jednej kolebki zostali wyrośli, to ten największy głos antykomunistyczny idzie od strony socjalistów. Ja też z tyłu tej książki dałem taki fragment wypisu, który chyba najbardziej obrazuje, dlaczego socjaliści walczyli z komunistami. Chociaż tu też jest taka trochę schizofreniczna sytuacja, bo kiedy Związek Ludowo-Narodowy na forum parlamentu zgłaszał w 19, 20, 21 roku chęć wprowadzenia ustawy antykomunistycznej, główny antykomunista socjalistów, Kazimierz Czapiński, był temu przeciwny. Dlaczego? Obawiano się zbyt szerokiej ustawy białego terroru, więc z jednej strony broniono komunistów, z drugiej ich zwalczano własnymi metodami. Skończyło się to dla socjalistów ogólnie źle. Ale w tymże ostatnim wypisie, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć, właśnie zamieszczonym na końcu, na okładce, w ramach wydawanego we Lwowie Dziennika Ludowego, socjaliści pisali tak: walkę z komunizmem uważamy za konieczność dla dobra klasy pracującej, dla jej siły, znaczenia i przyszłości. Nie możemy dłużej pozwolić, by za pieniądze rosyjskie przy pomocy agentów moskiewskich zatruwać klasę pracującą. Nie możemy dłużej pozwolić, by hieny, żonne krwi żerowały na głodzie i nędzy mas. Taka retoryka socjalistyczna stworzyła fundamenty ich akcji antykomunistycznej przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.
Warto zatem sięgnąć po tą pracę naukową pana profesora Karola Sacewicza, chociażby po to, żeby się dowiedzieć, że socjalizm i komunizm nie szli w parze, tylko raczej się zwalczali. Państwa i moim gościem w programie był pan profesor Karol Sacewicz. Dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję państwu za uwagę i życząc pasjonującej lektury, zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.